I o poranku, pięknym, bezchmurnym, wakacyjnym, letnim poranku witamy się z Państwem z Mosiny, ze świeżo skoszonego trawniku na mosińskim rynku. Vis-a-vis mnie jest Urząd Miejski, po mojej prawej stronie apteka Natura, po mojej lewej stronie piekarnia, rynek, jak się zwało, wszystko, co jest potrzebne do życia tutaj na rynku w Mosinie się znajduje, ale zanim opowieść o Mosinie, to na początek zabierzemy Państwa do Warszawy, może nie bezpośrednio, ale do wczorajszych wydarzeń warszawskich. Przy telefonie jest pan dr Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Weryfikacyjnej. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie, dzień dobry, pozdrawiam Mosinę i polecam dobre espresso na rynku. W Mosinie byłem 2 miesiące temu, w tym pięknym mieście, naprawdę uroczy zakątek.
Ekspreso pewnie jest bardzo dobre, tylko jest od 10:00 niestety. Wszyscy cierpimy, jak tu stoimy na rynku z tego powodu. Panie pośle, wczoraj kolejne przesłuchania przed Komisją Weryfikacyjną. Stanął jako świadek król reprywatyzacji, mecenas Jan Stachura, osoba, która maczała palce w dziesiątkach, nawet w ponad setce reprywatyzacji. Co pan mecenas powiedział śledczym, co powiedział członkom komisji?
No cóż, pan mecenas Jan Stachura, postać wyjątkowa, znana w Warszawie, określona, jak pan redaktor podkreślił, mianem króla reprywatyzacji, prowadzi w chwili obecnej ponad 150 spraw dotyczących roszczeń do nieruchomości warszawskich. No cóż, przesłuchanie pana Jana Stachury i drugiego ze świadków Zbigniewa Niedrzydowskiego trwało ponad 8 godzin. Z tej strony pytałem pana Stachurę o jego powiązania, współpracę z Jackiem Powsińskim, który znany jest z takiego specyficznego sposobu pozbywania się lokatorów, które określił mianem czyszczenia kamienic. Sam proceder pan mecenas określa jako nieprawny, nieelegancki, tylko trzeba byłoby doprecyzować, co myślimy pod tekstem, pod sformułowaniem czyszczenia. No ja powiedziałem, na pewno nie mycie okien, sprawowanie klatek schodowych, tylko wyrzucanie lokatorów. Więc współpracował z Jackiem Powsińskim, co kładzie cień na jego działalność. Natomiast w przypadku pana mecenasa Stachury wytworzył się taki pewien krąg znajomych, którzy współpracowali właśnie na rynku nieruchomości. Pani Maria Trzcińska, konkubina pana mecenasa, i małżeństwo Niebrzydowskich, pani Celina i Zbigniew Niebrzydowscy, którzy, jak to określił mecenas Stachura, tworzyli spółkę przyjacielską. No ciekawe sformułowanie w biznesie. W biznesie tak bardzo przyjaciół nie ma. Co ich łączyło? To małżeństwo Żydowskich i konkubinę Jana Stachury i samego Jana Stachurę, mecenas Jana Stachurę. A mianowicie to, że skupowali oni roszczenia za bardzo niskie pieniądze. No chociażby krakowskie przedmieście 83 i senatorska 7, która wczoraj powróciła na rozprawie, gdyż kupiono tam prawa i doroszczeń za kwotę łączną około 100 tysięcy złotych. Pan Nieprzydowski pytany, dlaczego tak, za taką niską cenę, stwierdził, że nie było chętnych, którzy daliby więcej. No, wolne żarty, kiedy te dwie kamienice kosztują dziesiątki milionów złotych. No cóż, mechanizm podobny jak w wielu przypadkach reprywatyzacyjnych w Warszawie. Bez wątpienia brak planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta stołecznego Warszawy był też takim obszarem, z którego chętnie korzystali różnego rodzaju kombinatorzy, co przyznał po części sam Jan Stachura, pytany przeze mnie, czy fakt, że Warszawa posiada tylko 36% obszaru swojego objętego planem zagospodarowania przestrzennego, stwierdził, że faktycznie, zwłaszcza tereny zielone, mogły być takim właśnie kąskiem do różnego rodzaju kombinacji.
Pan mecenas stwierdził również, że ciężko szły mu interesa, kiedy w ratuszu rządził świętej pamięci Lech Kaczyński.
Tak, pytany o to przez pana ministra Łukasza Kondratko z Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział, że faktycznie, kiedy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński, ewidentnie spowolniono zwroty kamienic, zwłaszcza z lokatorami. To przyspieszyło po odejściu Lecha Kaczyńskiego z warszawskiego ratusza. I przypomnijmy radiosłuchaczom, Radia Wnet, po objęciu urzędu przez Hanę Anny Gronkiewicz-Walce. Nastąpiło to przyspieszenie zwrotowe nieruchomości warszawskich, w co oczywiście, z czego cieszyli się no właśnie takie osoby jak między innymi pan Mesna Stachura i wielu innych handlarzy roszczeń.
Czy te wczorajsze przesłuchania pana Stachury, pana Niebrzydowskiego przybliżają nas do zrozumienia istoty afery reprywatyzacyjnej? Czy to jest tak, że te zeznania uchylają robka tajemnicy, kto kręcił całym tym przedsięwzięciem?
No bez wątpienia, tak myślę, w Warszawie działały 3-4 grupy, które zajmowały się tym portem, jakim był rynek nieruchomości, rynek roszczeń co do nieruchomości warszawskich. I bez wątpienia taka jedna grupa to właśnie był pan mecenas Jan Stachura, jego konkubina Maria Trzcińska i małżeństwo Niebrzydowskie.
Czy interes mógłby być tak intratny i tak dobrze się kręcić, gdyby nie wsparcie ratusza? Czy śledczy ustalili, kto z ratusza wspierał pana mecenasa w przejmowaniu kolejnych nieruchomości?
No cóż, na nasze pytania odnosi relacji z BGN-em, Biurem Gospodarki Nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy, czy też z biurem dekretowym. Mecenas Stachura stwierdził, że niestety był tam niechętnie widziany. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, ale skarżył się na opieszałość urzędników do tego stopnia, że interweniował u prezydenta Jakubiaka, wiceprezydenta Jakubiaka w tej sprawie, ale to nie przyniosło jakichś oczekiwanych efektów. W związku z tym pisał skargi na działalność urzędników BGN-u co rusz, tak? Ja dociekałem, czy ewentualnie dlatego, że inni z tych innych grup graczy na rynku nieruchomości warszawskich byli szybciej obsługiwani, no na to jednak odpowiedzi nie uzyskałem.
Pan mecenas przejął ile nieruchomości w trakcie swojej pracy?
80, a czy ile przejął? Kilkadziesiąt nieruchomości.
A starał się ile mieć?
Proszę?
A w ilu sprawach toczył proces? Ile chciał no,
Do chwili obecnej prowadzi jeszcze 150 spraw, z czego zapewne znowu wykupi ileś udziałów w jakiejś niedookreślonej do chwili obecnej liczbie kamieni z nieruchomości, gruntów, no bo na tym polegał ten cały deal, tak, że pojawiali się, jak już wspomniałem, beneficjenci w postaci małżeństwa Niebrzydowskich i konkubiny pani Trzcińskiej u pana Stachury, no i on oczywiście też nabywał później udziały w poszczególnych kamienicach, stając się no naprawdę człowiekiem majętnym. Ja pytałem wczoraj pana mecenasa, czy w związku z swoją działalnością był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy CBA i prokuratury. I odpowiedział, że tak. Na moje pytanie, czy był to powód do tego, że no, część swojego spadku, dość dużego, no bez człowiekiem majętnym, przepisał swojej córce nieletniej. On stwierdził, że przepisał, ale nie należy tego wiązać z tą działalnością. I oczywiście powiedziałem, że ja nie wiążę tego, tylko że no, jakiś zbieg dziwnych okoliczności tutaj nastąpił. Bez wątpienia Centralne Biuro Antykorupcyjne interesuje się kilkoma nieruchomościami. Prokuratura jako strona postępowania przy ulicy Widok, bodajże jeszcze jednego adresu, złożyła sprzeciw co do sposobu reprywatyzacji. Także myślę, że jeszcze będziemy na ten temat wiele słyszeć.
Pan mecenas kupował prawa do nieruchomości od swoich klientów. Tak to wyglądało?
Znaczy przychodzili do niego właśnie państwo Niebrzydowscy i Maria Trzcińska jako beneficjenci, którzy skupili roszczenia za bardzo niskie ceny. Przypomnijmy, Krakowskie Przedmieście 83 i Senatorska 7 to zakup rzędu chyba 100 tysięcy złotych. Ile są te kamienice warte w chwili obecnej? Łatwo odgadnąć. Na pewno kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt milionów złotych, bo to jest przecież na samym rogu tutaj przy kolumnie Zygmunta.
Czy w wyniku wczorajszych przesłuchań przed komisją weryfikacyjną będą jakieś nowe zarzuty postawione czy panu mecenasowi, czy małżeństwu Niebrzydowskich?
Wczorajsze posiedzenie na zasadach ogólnych komisji weryfikacyjnej miało zadanie nam przybliżyć procedury, procesy, jakie zachodziły w wyniku działań na rynku nieruchomościami. warszawskim, jeżeli chodzi o zwroty. Natomiast komisja nie prowadzi działań sprawdzających w tym zakresie, jeżeli chodzi o postępowanie ogólne. Natomiast rozpoczęliśmy, nazwijmy to tak umownie, z adresów, które są w orbicie zainteresowania pana mecenasa Stachury, działania sprawdzające. Na chwilę obecną oczywiście objęte to jest niejawnością postępowania, stąd nie mogę podawać tych adresów, ale prowadzimy postępowania sprawdzające, gdzie beneficjentem jest Jan Stachura, małżeństwo Niebrzydowskich i była konkubina pana mecenasa, pani Maria Wścińska.
Czy komisja weryfikacyjna będzie musiała zakończyć swoją pracę do końca tej kadencji Sejmu?
Panie redaktorze, bez wątpienia my nie zakończymy wyjaśnienia wszystkich spraw dotyczących złodziejskiej reprywatyzacji warszawskiej. A jak Bóg da, przede wszystkim wyborcy, no to będziemy musieli to kontynuować, myślę, w kolejnej kadencji. Bez wątpienia do końca tej kadencji będziemy mieli bardzo dużo pracy. Ja przerwałem urlop, żeby w dniu wczorajszym stawić się w Warszawie na komisji weryfikacyjnej. Wczoraj przyjechałem do Warszawy, wczoraj wróciłem z powrotem na Suwalszczyznę, pokonując ponad 600 kilometrów. Ale warto było, bo posiedzenie było co prawda długie, ponad 8 godzin, ale bardzo interesujące i ciekawe. Co istotne również, nie stawiły się na wezwanie pani Maria Wścińska i Celina Niebrzydowska. Na najbliższym posiedzeniu niejawnym w piątek komisja weryfikacyjna zapozna się z dokumentami, które panie przedstawiły i ewentualnie albo odstąpi od karania grzywną, albo będziemy wnioskować o ukaranie grzywną obu pań za niestawiennictwo nieusprawiedliwione.
Czy praca komisji w tej kadencji zakończy się raportem końcowym? Państwo jakiś zbiorczy dokument ze swoich prac przygotujecie?
Bez wątpienia działamy profesjonalnie, to nie jest subiektywizm. Wiele osób, nawet z opozycji, to podkreśla. Stąd bez wątpienia taki dokument przygotujemy, być może ze wskazówkami też legislacyjnymi na przyszłość, jak uregulować kwestie obrotu nieruchomościami, tak aby nie dochodziło do różnego rodzaju przekrętów i kombinowania.
Projekt ustawy reprywatyzacyjnej autorstwa ministra Patryka Jakiego nie uzyskał pełnej akceptacji rządu. Obecnie prace są w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli u premiera. Czy pan poseł wie, pan minister wie, kiedy te prace wyjdą z kancelarii, trafią do Sejmu? Kiedy poznamy nowy kształt ustawy reprywatyzacyjnej?
Trudno to określić z mojej pozycji, jak pan słusznie zauważył. Projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej jest złożony i trwają nad nim takie dość szczegółowe analizy na poziomie Komitetu Stałego Rady Ministrów pod przewodnictwem pana ministra Jacka Sasina. Kiedy zostanie to skierowane na posiedzenie Rady Ministrów, nie wiem. Jedno jest pewne, w ślad za wprowadzenie w życie tej ustawy na pewno należy zabezpieczyć dziesiątki miliardów złotych na pokrycie kosztów wdrażania tej ustawy w całym kraju, bo przecież ustawa reprywatyzacyjna, ta mała, dotyczy tylko i wyłącznie miasta stołecznego Warszawy.
Czy już jest pewnym, że nawet kiedy ruszy oficjalna kampania wyborcza i pan minister Patryk Jaki będzie musiał jeszcze silniej się zaangażować w walkę wyborczą w stolicy, to nie dojdzie do zmian personalnych i zmiany na stanowisku szefa komisji weryfikacyjnej?
Nie wiem, na chwilę obecną takiej potrzeby nie ma. Zwróćmy uwagę, że Patryk Jaki spotyka się z mieszkańcami Warszawy bardzo często, ale robi to po godzinach, że tak powiem, urzędowania jako minister. Z reguły są to spotkania popołudniami, późno popołudniami. Co ważne, na te spotkania przychodzą setki osób, a na spotkania jego głównego rywala, Rafała Trzaskowskiego, to są z reguły działacze Platformy Obywatelskiej, po kilkanaście osób, maksymalnie kilkadziesiąt. I to jest ta różnica, która pokazuje, że warszawiacy chcą Warszawy sprawnej, europejskiej, bez układów, bez kolesiostwa, Warszawy dobrze skomunikowanej, prospołecznej, prorozwojowej i tak dalej.
Czy pana zdaniem ostatnia nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to już był ostatni element porządkowania tych szczytów polskiego sądownictwa, czy jeszcze jakieś ustawy są szykowane w tym wymiarze?
Myślę, że jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to była to ostatnia nowelizacja, która miała za zadanie, przypomnijmy radiosłuchaczom Radia Wnet, umożliwić wybór kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, gdyż nadzwyczajna kasta zapowiedziała wprost ustami wielu sędziów którzy nie chcą dobrej zmiany, że będą starali się bojkotować wybór kandydatów na poziomie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Stąd ta nowelizacja była niezbędna, tak aby dokonać takiego wyboru. I to się, że tak powiem, no, powoli dokonuje, bo wbrew złowieszczym zapowiedziom totalnej opozycji zgłosiło się ponad 140 sędziów, co dobrze prognozuje na przyszłość, że jednak to Zgromadzenie Ogólne będzie skompletowane i wybierze ze swojego składu rekomendacje kilku kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Oczywiście wrzask opozycji jest, że tak powiem, w cudzysłowie zrozumiały, gdyż przecinamy tymi reformami ten układ kolesiowski. Jako przykład, panie redaktorze, może króciutko podam dwa skrajne przypadki, jak ten wymiar sprawiedliwości funkcjonował w Polsce. Z jednej strony był mąż posłanki Platformy Obywatelskiej, który wystawiał lewe faktury na, że tak powiem, kilka milionów złotych w latach 2008-2011, został skazany przez sąd na grzywnę 25 tysięcy złotych i na karę więzienia w zawieszeniu. Pojawiają się głosy, że taki wyrok niski, łagodny tylko dlatego, że jest mężem posłanki patronatelskiej. I drugi przypadek. Człowiek chory, schizofrenik, ukradł wafelka za 99 groszy i musiał pójść do więzienia na parę dni, bo nie miał pieniędzy, żeby zapłacić grzywnę.
Takie historie...
To jest właśnie ten wymiar sprawiedliwości, który my chcemy reformować i będziemy reformować. Nie ma państwa kolesi, nie ma państwa świętych królów. Polska ma być państwem sprawiedliwym, dla przestępców surowym, konsekwentnym działaniem.
Pytanie, czy od wymiany sędziów Sądu Najwyższego przybędzie nam sprawiedliwości w sądach powszechnych?
Proszę?
Pytanie, czy od wymiany sędziów w Sądzie Najwyższym przybędzie sprawiedliwości w tych sądach rejonowych i okręgowych?
Przede wszystkim powołanie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym jest taką strukturą, która będzie mogła wreszcie oceniać postawy sędziów, czego do tej pory nie było. To było środowisko bardzo hermetyczne, oceniało samego siebie, dokonywało pewnych wyborów we własnym gronie. Natomiast to, co, że tak powiem, drażniło opinię publiczną, to ta bezkarność sędziów, którzy po pijanemu jeździli samochodami, powodowali wypadki ciężkie, kradli co się dało spółek w marketach. To się skończy poprzez właśnie tę Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. I mam nadzieję również, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości również zejdzie do sądów rejonowych, sądów okręgowych, tak aby też skończyć z przewlekłością postępowań, dać szansę ludziom młodym, którzy na chwilę obecną przekładają papierki z boku na bok, bo nie mają możliwości awansu, chociaż mają swoje predyspozycje i chcemy też tym ludziom młodym pracującym w sądach dać szansę pracy jako sędziowie w sądach niższego szczebla.
Jak na razie sądy pracują wolniej.
Znaczy, panie redaktorze, ja o tym wspomniałem, że pewna grupa sędziów znanych w tym środowisku daje silny sygnał, żeby pracować wolno. To jest taki nieformalny strajk włoski, dlatego że nie są tej zmiany. Będą bojkotować na wielu frontach. Wykorzystują do tego oczywiście też polityków Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, którzy ich chętnie wspierają w tym bojkocie. To jest oczywiście niezgodne z prawem, niegodne zawodu sędziego, takie postępowanie. Zresztą konsekwencje takich postaw stypizowane są w artykule w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Polecam zwłaszcza artykuł 104 tej ustawy, który to artykuł zawiera też, że tak powiem, pewnego rodzaju katalog kar za takie, a nie inne postępowanie sędziów w tego typu przypadkach.
Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka w Net z Mosiny. Raz jeszcze dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie, Jan Mosiński, pozdrawiam Mosinę.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.